Bardzo mi miło Państwa powitać, bardzo się cieszę, że dotarliście. Mam nadzieję, że ten temat przedstawiony przeze mnie trochę z perspektywy psychologa sportowego będzie dla Państwa jakimś natchnieniem i też otworzy pewne spojrzenia, pewne perspektywy, pewne ujęcie nowe, czy to w biznesie, w szkole, w pracy, w przedsiębiorstwie, czy też w sporcie. Ja nazywam się Marcin Chanowski, jestem doktorem psychologii sportu. Od 10 lat pracuję jako praktyk ze sportowcami. W związku z tym część rzeczy będę dość mocno nawiązywał do gier zespołowych, bo jakby to też jest mój główny obszar pracy, ale też moja indywidualna taka chęć do tego, żeby funkcjonować i pracować. Ja nie biegam, mimo że bieganie jest tak modne i nie chcę nikogo urazić, ale dla mnie jest monotonne i nudne. Ja wszędzie staram się gdzieś grać w grach zespołowych, czyli siatkówka i koszykówka. Jak kiedyś z kimś o tym rozmawiałem, to ja będąc w liceum biegałem sprinty, to było dawno temu, ale nawet to biegałem w sztafecie 4x100 metrów, czyli wszędzie dla mnie, wszędzie się liczył zespół. Moje doświadczenia zawodowe wiążą się przede wszystkim z moją największą miłością, i moja żona o tym wie, z piłką ręczną, czyli pracowałem z reprezentacją seniorską, ale też młodzieżową, męską i żeńską, czyli też takie spojrzenie trochę na zespół kobiecy i zespół męski. Miałem przyjemność, i to słowo jest celowo użyte, pracy z reprezentacją Polski w koszykówce na wózkach, czyli ze sportowcami niepełnosprawnymi. Wspaniali ludzie, z nimi byłem na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie, ale też siatkówka plażowa, bobsleje, czyli też zespół, choć można powiedzieć, że tylko czteroosobowy, ale też zespół wielkich facetów, którzy muszą się zmieścić w małym pudełku, jak to niektórzy określają. Czyli postaram się Państwu trochę powiedzieć i opowiedzieć, co możemy zaczerpnąć do tego, jak być liderem, jak być szefem, jak być kapitanem. No właśnie. Z tym, że od dwóch typów tych sportowców, bo z jednej strony stricte ze sportu, czyli od sportowców, czyli chciałbym Państwu pokazać przykłady kilku sportowców, ale z drugiej strony kilku trenerów, czyli tych ludzi, którzy tym zespołem zarządzają, nie bezpośrednio będąc w nim, ale gdzieś tam w jakiś sposób nim kierując i prowadząc. Dlaczego może się Państwu przydać analogia tego, co się robi w sporcie, do tego, co się robi w biznesie? Bo i w jednym, i w drugim przypadku działamy pod presją czasu. Co prawda w sporcie ten czas jest trochę chyba jednak krótszy niż w biznesie, bo jak część z Państwa się orientuje, a ja dostaję taką informację bardzo często, to w piłce ręcznej to się walczy dosłownie do ostatniej sekundy, bo Michał Szyba na Mistrzostwach Świata rok temu rzucił bramkę 3 sekundy przed końcem meczu. Michał Daszek w tym roku na Igrzyskach rzucił bramkę 1 sekundę przed końcem meczu, ale w sporcie to schodzi jeszcze dalej, bo jak sobie przypomnicie Państwo o Igrzyska w Soczi, to nasz pan czynista, czyli Zbigniew Brudka, wygrał o 0,003 sekundy. Czyli w sporcie ta presja czasu jest naprawdę bardzo, bardzo krótka. Kiedyś ktoś wyliczył, że jeśli zawodnik rzuca piłkę w piłce ręcznej z prędkością ponad 100 km, a to nie trzeba być aż tak świetnym czy tak silnym zawodnikiem, bo Karol Bielecki rzuca 130 km na godzinę. Jeśli zawodnik rzuca piłkę 100 km na godzinę, to bramkarz stojący 10 metrów od niego ma 0,3 sekundy na reakcję. 0,3, drodzy Państwo, to jest tyle, co mrugnięcie powieką. Czyli sobie wyobraźcie, że 10 metrów przed Wami stoi człowiek i już i ta piłka jest w siatce. Czyli presja czasu w sporcie jest bardzo krótka. W biznesie też jest krótka, bo inaczej trochę krótka. Ja znam tę sytuację, że się wysyła maila 23:58, no bo jest jeszcze deadline taki, że to jest jeszcze dzisiaj. Czyli i tu jest presja czasu. Presja wyniku, czyli działanie pod presją wyniku w sporcie coraz bardziej się wiąże też z tym, co się dzieje w biznesie, czyli są coraz większe nakłady finansowe, coraz większa presja tego, co się dzieje, jak nie wygramy. Ostatnio spotkałem się z rozmową, że ktoś wysłał dokumentację do jakiegoś tam projektu, niestety źle policzyli termin, wtedy, gdy zawiadomienie przyszło do nich, a nie kiedy zostało wysłane. Zgłoszenie się do projektu o 30 milionów przepadło, bo jeden dzień za późno to zgłosili. 30 milionów poszło. Presja wyników w sporcie się wiąże z różnymi oczywiście innymi rzeczami, ale ja należę do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, do sekcji psychologii sportu. Podczas jednego ze spotkań naszych, naszym gościem był Rich Gordon, to jest amerykański psycholog sportowy, który przyjechał do nas po igrzyskach w Vancouver i on opowiadał o swoich doświadczeniach z Vancouver, ale też opowiadał o tym, że jadąc do Polski się dowiedział, poszperał, poszukał, ile pieniędzy zarobiła mniej więcej Justyna Kowalczyk, zdobywając tam 3 medale od sponsorów, z kontraktów, tego, co było dostępne. Mówi, policzyłem, że to jest jakiś milion złotych albo dolarów, już teraz nie pamiętam, ale mówi tak, milion. Wyobraźcie sobie Państwo taką kupeczkę. Pokładane pieniądze. Widzicie to? I powiedz teraz zawodnikowi, nie myśl o pieniądzach, startuj. Bardzo trudne, ale tak naprawdę i tu są coraz większe pieniądze. W biznesie no, zawsze były i chyba zawsze będą. I w jednym i drugim przypadku potrzebne jest współdziałanie zarówno z partnerami, czyli nawet jeśli Justyna Kowalczyk zdobywa medal biegnąc na tych nartach, ona de facto biegnie sama. Ktoś jej te narty szykuje, ktoś dba o jej zdrowie, ktoś dba o taktykę i tak dalej, i tak dalej. W biznesie ja nie spotkałem kogoś, kto działa zawsze sam. Dobrze jest z kimś przegadać pewne rzeczy, dobrze jest się dogadać z kimś innym, dobrze jest się porozumieć z kontrahertami, z partnerami, z konkurencją, czyli to, co się nagminnie spotyka w sporcie. W związku z tym, że działamy razem, w związku z tym, że funkcjonujemy z jakąś grupą, czy to rywali, czy konkurencji, czy zawodnikami z jednej drużyny, czy trenerami, sztab szkoleniowy, zespół, niezbędna jest tam komunikacja. Ja podaję często taki przykład, że komunikacja jest jak smar w maszynie. Tak jak w maszynie są trybiki, jeśli ona nie jest posmarowana, to po jakimś czasie te tryby się zaczynają zacierać. Jak się zatrą, to wszystko, jak niektórzy mówią, dupnie i maszyna dalej nie działa. I przenosząc to trochę na funkcjonowanie grupy, ja będąc na mistrzostwach z drużyną, jeden z zawodników stwierdził w którymś momencie, mówi, zobaczcie, jesteśmy 2 tygodnie razem. Ci z Państwa, którzy jeździli na obozy sportowe, wiedzą, że przychodzi taki moment podczas obozu sportowego, że te same twarze przy śniadaniu, te same twarze przy obiedzie, te same twarze na treningu, te same twarze przy kolacji, te same twarze w starcie. Coś, co się nazywa zmęczenie materiału, się pojawia. Jeden z tych zawodników mówi, zobaczcie, prawie wcale się nie kłócimy. Jak tu jesteśmy, to prawie wcale nie dochodzi do kłótni. Według mnie jedną z przyczyn była to, że tam była otwarta komunikacja i wyjaśniali wszystko w momencie początkowym, a nie wtedy, gdy już to się zaogniło. Z jednej strony są wysokie oczekiwania przełożonych w sporcie, bo też gdzieś krąży taka sytuacja, że jeden z naszych medalistów, czy jedna z medalistek Igrzysk Olimpijskich, gdy zdobyła srebrny medal i gdzieś tam przyszedł czas na małe świętowanie i siedziała z trenerem, z kimś jeszcze i siedział prezes tego związku i ten zawodnik chyba siedzi tak pełni zadowolony, kurczę, na całej kuli ziemskiej ileś tam set ludzi uprawia tą dyscyplinę i tylko jedna osoba była najlepsza. A tenże prezes czy działacz mówi, kurczę, nie dało rady zdobyć złotego medalu, czyli gdzieś oczekiwania są ogromne i z jednej strony przełożonych, to samo co jest w biznesie, jeden błąd i człowiek wylatuje, ale też z drugiej strony oczekiwania klientów. Klientów w biznesie, czyli to, co to klient przynosi najczęściej pieniądze. To klient, jak jest zadowolony, to płaci, albo inaczej, to klient wraca, jeśli jest zadowolony. Wraca z dodatkową gotówką, z dodatkowymi środkami. To, co w sporcie można by określić jako oczekiwania klientów, to jest presja publiczności. To są wypełnione po brzegi hale albo stadiony kibicami, którzy kupują bilety, którzy kupują gadżety klubowe, którzy wydają pieniądze na klub. Czyli znów i tu jest analogia. Dziś słyszałem, że transfer Cristiano Ronaldo do Realu Madryt zwrócił się po kilku miesiącach. W sensie gadżetów, które zakupili kibice z napisem CR7 czy Cristiano Ronaldo. Czyli zobaczcie Państwo, i tu są klienci, którzy przynoszą pieniądze do tego naszego funkcjonowania. To, co dla mnie też jest istotne i co w ostatnich tygodniach wybrzmiewa w świecie sportu coraz głośniej, to jest to, że można w jednej i w drugiej sferze postępować fair, można być uczciwym i działać lojalnie, czysto i trzymać się zasad, ale można też iść na drugą, na skróty. Czyli kupić przetarg, czyli załatwić pewne rzeczy gdzieś tam dodatkowymi pieniędzmi. W sporcie wychodzi to coraz bardziej, czyli coraz większa ilość sportowców jest złapana na tym, że stosuje doping. Gdzieś kiedyś w dyskusji jednej powiedzieli lekarze, że ktoś tam się wypowiedział co do dopingu, że zawsze będą lekarze, którzy będą ścigać tych, którzy biorą niedozwolone środki, ale niestety zawsze też będą lekarze, którzy pomagają sportowcom te niedozwolone środki opracowywać, stosować, zażywać tak, żeby nikt ich nie złapał. Drodzy Państwo, wiem, że to wykład, a nie warsztat, ale poprosiłbym, żeby ci z Państwa, którzy widząc tą listę, w pierwszej chwili pomyśleli o sporcie, niech podniosą ręce do góry. Kto z Państwa na sali pomyślał o sporcie, widząc te rzeczy? Okej, okay, raz, dwa, trzy. Dziękuję. A kto pomyślał o biznesie? Dobra, czyli zdecydowanie więcej z tej strony. Drodzy Państwo, tak jak starałem się pokazać, i w jednym, i w drugim przypadku presja czasu, presja wyniku, presja przełożonych, którzy stoją nade mną, czy to trener, czy prezes, czy szef, presja klientów, odbiorców, tych, którzy się pojawiają i w sporcie, i w biznesie. To, co się sprawdza i w biznesie, i w sporcie, to, co funkcjonuje w rozwoju człowieka, w funkcjonowaniu człowieka, to jest coś, co w literaturze się nazywa kluczowe momenty, chociaż nie wiem, czy słowo kluczowe jest tu najistotniejsze, bo z angielskiego jest moment. I teraz w karierze różnych sportowców możemy znaleźć takie momenty, które są przełomowe. Jednym z moich idoli, jeśli idzie o koszykówkę, był Scottie Pippen. To był taki zawodnik, nie wiem, czy wrócę chyba jeszcze dzisiaj do niego, ale to był zawodnik, który był przez 5 sezonów wybierany najlepszym obrońcą. Wielu fachowców od NBA mówi, że gdyby nie było Scottiego Pippena z Michaelem Jordanem, to pewnie ich sukcesy nie byłyby aż tak skuteczne, aż tak liczne. Scottie Pippen zaczął grać, dlatego że 4 zawodników z podstawowego składu w szkole średniej, w której grał, się pochorowało. To był dla niego kluczowy moment, czyli że mógł się pokazać. Kluczowym momentem w karierze Artura Siódmiaka była bramka rzucona Norwegii na kilka sekund przed końcem meczu, który decydował o wejściu do strefy medalowej w 2009 roku podczas ostatniego meczu drugiej rundy Mistrzostw Świata. I Artur rzucił bramek w karierze chyba ponad 100. Był świetnym obrońcą. Przez wiele lat grając w lidze francuskiej był wybierany jako najlepszy obrońca. W Niemczech był świetnym obrońcą. Wiele sukcesów jego, czy drużyn, w których on grał, wynikało z jego obrony. Momentem przełomowym był to, że złapał piłkę i przez 30 metrów do pustej bramki norweskiej rzucił, zdobywając bramkę, która dała nam awans do półfinału Mistrzostw Świata. Czyli to był moment, w którym on podjął decyzję, że rzuca. Ja się go zapytałem później na spokojnie, w którym momencie zdecydował, że rzuca. On mówi, że tak naprawdę nie wie, bo decyzja, którą on wówczas podjął o tym, że łapie piłkę i rzuca do bramki, tak naprawdę, jakbyśmy ją przeanalizowali na spokojnie, nie była najlepsza. On powinien, zgodnie z logiką i zasadami, powinien podawać do wychodzącego do kontrataku jednego z 2 naszych zawodników. Mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś by nie trafił z 15 metrów niż z 30 metrów. Ale Artur wtedy właśnie wziął odpowiedzialność, czyli w ważnym momencie kariery sportowej czy swojego życia zachował się tak, jak się powinien zachować. Dla tych z Państwa, którzy nie śledzą sportu i nie pamiętają tego momentu, przykład filmowy. W filmie Skazanie na Shawshank, w którym to księgowy zostaje skazany za zabójstwo swojej żony i jej kochanka bezpodstawnie. Trafia do więzienia, skazany na dożywocie. I wszystko, co się dzieje później, moim zdaniem, wiąże się z jednym kluczowym momentem, w którym on zareagował i podjął decyzję. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to był taki moment, że on z kilkoma innymi współwięźniami smarują smołą dach więzienia. I szef strażników więziennych, sadysta, który potrafił zabić więźnia za to, że się odezwał, zatłuc go pałką na śmierć, rozmawia z innymi strażnikami i mówi coś tam, że dostał spadek po kimś, czy jego żona dostała spadek po kimś, no ale będzie musiał zapłacić cholerę duży podatek i on nie chce się dzielić tymi pieniędzmi, oddawać na państwo i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie ten księgowy przechodzi, jakby przekracza granicę bezpieczeństwa, czyli podchodzi do tego strażnika, gdzie inni się oburzają, że tak blisko podchodzi. Do tego jeszcze zadaje mu bardzo kontrowersyjne pytanie. Czy ufa pan swojej żonie? Więc ten łapie go za frak, wystawia go na krawędź dachu i mówi, za chwilę tu się stanie wypadek, ktoś spadnie z dachu, tak? On dalej mówi, może pan nie tracić wszystkich pieniędzy, tylko niech mi pan powie, czy ufa swojej żonie. Efekt jest taki, że podpowiedział mu, jak może uniknąć płacenia podatków. Potem się okazało, że przyszli inni strażnicy z pytaniami do niego. I jak Państwo pamiętacie w filmie, potem wszyscy strażnicy więzienni przyjeżdżali do tego więzienia, żeby on ich rozliczył podatki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdyby tego nie zrobił, gdyby nie zadał tego pytania, gdyby nie wyszedł z możemy dzisiaj powiedzieć, bo to często się pojawia, ze strefy bezpieczeństwa, gdyby nie przełamał tego, nie wykorzystał tego kluczowego momentu, pewnie siedziałby w tym więzieniu do końca życia. Do końca życia musiałby uciekać przed tymi, którzy go tam gonili. Do końca życia byłby jednym z więźniów. Czyli często lider, często kapitan, często ktoś, kto się odnajduje, odnajduje się w trudnym momencie. Bo kluczowe momenty przychodzą w życiu każdego z nas. I one zmieniają nasze życie, niezależnie od tego, jak my się zachowamy. Te momenty mogą być zagrażające. Na przykład zdrowiu. Czyli zobaczcie Państwo, jak często jest tak, że ludzie zmieniają swój sposób myślenia, na przykład po tym, jak biorą udział w katastrofie lotniczej. Kilka czy kilkanaście osób, wtedy, gdy Andrzej Wrona lądował na Okęciu bez podwozia, kilkanaście osób będących wtedy na pokładzie, potem się zadeklarowało, że oni jednak chcą więcej czasu spędzać z rodziną, a nie w pracy. Wiele jest takich osób, które po zawale, jak go przeżyją, zmieniają swój punkt widzenia na świat. Czyli te kluczowe momenty mogą być zagrażające w związku z naszym zdrowiem, w związku z przepracowaniem. Te momenty mogą otwierać pewne szanse. Gdyby, wracając do tej opowieści filmowej, gdyby ten księgowy nie zareagował, nie miałby szansy na to, żeby stać się kimś wyjątkowym, żeby sobie poukładać życie poza kratami, żeby potem nie uciec z tego więzienia. To są momenty, które zmieniają status quo. Artur Siódmiak dzisiaj ma Akademię Piłki Ręcznej w całej Polsce, jeździ po tych akademiach, szkoli dzieciaki, był dziennikarzem Polsatu i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy, jakby się to potoczyło, ale przypuszczam, z mojego doświadczenia, też mojego jako zawodnika piłki ręcznej, że gdyby był całe życie obrońcą, to nie zrobiłby takiej kariery i medialnej, i tego szumu dookoła. Ten moment zmienił jego sposób postrzegania innych przez niego. Czyli przychodzą kluczowe momenty. I teraz z jednej strony można się na nie przygotować, w sensie wyćwiczyć pewne rzeczy. Artur Siódmiak nie ćwiczył rzutu przez całe boisko. Jak się okazało następnego dnia, jak na treningu, trener Wenta mu podał piłkę i mówi, dobra, to rzucaj teraz. Na cztery próby trafił raz. I Bogdan Wenta wtedy powiedział, że gdybyś spudłował w tym meczu, to wiesz, co byśmy ci urwali. I akurat Artur mówi, że jak to powiedział trener Wenta, to mówi, uwierzyłem mu, że byli w stanie to zrobić. Czyli mogę w pewnym sensie zdobywać umiejętności, mogę się rozwijać, mogę ćwiczyć różne schematy, bo ja pracując na przykład z siatkarzami plażowymi, jak gdzieś tam rozmawiam o tym, jakie są ich obawy, czego się obawiają i czasem jeden z zawodników mówi, kurde, ja nie lubię grać w deszczu. Oni do pewnego momentu grają, tak jak piłkarze nożni, grają w deszczu. Ja mówię, a kiedy ostatnio zrobiłeś trening, jak padał deszcz? Ja mówię, a może to będzie najważniejszy mecz w swoim życiu? Może półfinał Mistrzostw Świata czy Pucharu Świata będziecie grać wtedy, gdy będzie padał deszcz? Czyli nieunikanie trudnych decyzji kształtuje liderów. Jeden z trenerów kadry narodowej, gdy został trenerem kadry narodowej, spotkał się pierwszego dnia na zgrupowaniu z zawodnikami, omówili co i jak i mówi, dobra, jutro jest o 8 śniadanie, o 9.30 wyjazd na trening, o 10.00 trenujemy, zbiórka na śniadaniu. Po czym puścił wieści po pokojach hotelowych, gdy zawodnicy spali, że zbiórka jest o 7 rano, w strojach sportowych będą biegać. I zeszli zawodnicy o 7 rano, stawili się na tej sali gimnastycznej, to był pierwszy dzień zgrupowania, stawili się na tej sali gimnastycznej i trener mówi, dobra, na rozbieganie 10 kółek. I większość z nich zaczęła biegać, a jeden stanął i mówi, trenerze, a po co my to w ogóle biegamy? Koniec treningu, ty jesteś kapitanem. Czyli to był gość, który w kluczowym momencie początku współpracy zadał pytanie, zareagował, wyszedł z inicjatywą. Czyli jak macie Państwo pracownika, który nie to, że się dopytuje cały czas i podważa Wasz autorytet, ale taki, który pyta, taki, który jest odważny, taki, który decyduje i bierze na siebie odpowiedzialność, to może być ten gość, który jest liderem. Trenerzy w Brazylii w siatkówce ponoć tak robią. Gdy pierwszy raz na zgrupowanie przyjadą zawodnicy, to coś tam z nimi omawiają i po śniadaniu wchodzą z nimi na boiska do piłki siatkowej. Pod siatkami leżą piłki i trenerzy mają za zadanie wejść i stanąć przy drzwiach. Ten z zawodników, który pierwszy podejdzie, który pierwszy podzieli, mówi, dobra, to ty przejdź tam, ja stanę tu, który weźmie piłkę, zacznie odbijać. Okej? Ten gość może mieć w sobie cechy lidera. Ten gość może mieć odwagę do tego, że jak coś będzie nie tak, to on się odezwie. to, co w sporcie często od liderów jest oczekiwane, czyli że weźmie na siebie odpowiedzialność wtedy, gdy sytuacja nie idzie. To, co się często mówi, że bierze piłkę pod pachę i wtedy on atakuje, wtedy on działa, wtedy on gra. Druga rzecz, która według mnie, ale też ludzi mądrzejszych ode mnie, jest niezbędna w tym, żeby być dobrym liderem, w tym, żeby być dobrym kapitanem, w tym, żeby być świetnym w tym, co się robi, to jest to, żeby to, co się robi, było związane z naszą pasją. I z jednej strony, znów mogę Państwu podać przykłady związane ze sportem, bo były badania wśród medalistów olimpijskich. Okazało się, że większość z nich ma motywację wewnętrzną, czyli robi to, bo to kocha. Ja kiedyś przeprowadziłem na potrzeby jednej konferencji, przeprowadziłem takie krótkie badanie. Zbadałem kadrę narodową, młodzieżową, zbadałem drugoligowy zespół i zbadałem dzieciaki trenujące. Jedno z pytań było, dlaczego trenujesz? W kadrze 96% odpowiedzi wiązała się z tym, że bo to kocham, bo to uwielbiam, bo jest to moja pasja. Czyli ci mistrzowie olimpijscy, ci medaliści, ci ludzie sukcesu są lepsi, dlatego że uwielbiają to, co robią. No popatrzcie Państwo, na logikę. Jeśli ktoś ma przerzucać 30 ton dziennie, a Tomek Majewski ponoć tak trenował, czyli nasz kulomiot, dwukrotny mistrz olimpijski, no to w jaki sposób musi mieć albo za to świetnie płacone pieniądze, albo w jaki sposób to lubić. Coś, co go pociąga do tego, żeby to robił. Ponoć pływacy dzisiaj trenują o bardzo wczesnych godzinach, bo później baseny są wynajmowane komercyjnie. Więc jeśli, w cudzysłowie, o tyle Jędrzejczak ma wstać o 5 rano albo o 4:30 przy takiej pogodzie, jak jest dzisiaj, czy jak była wczoraj, zimno, szaro, ponuro, pada. Dzwoni budzik 5:10. Większość z nas pewnie przywróciłaby się na drugi bok, przykryłaby się kołderką jutro. Albo musieliby mi płacić takie pieniądze, żebym to zrobił. Miał świadomość tego, co za te pieniądze sobie kupię i tak dalej, i tak dalej. Czyli to decyduje w tych kluczowych momentach zmęczenia, przemęczenia, zniechęcenia, decyduje to, że ja wiem, po co to robię, bo to kocham. I okej, okay, i to są przykłady ze świata sportu. To jest to, że się jestem zmęczony, umęczony, padam na twarz, ale wstaję następnego dnia i z ekscytacją znów idę na trening, bo uwielbiam to robić, bo uwielbiam się rozwijać. Ale były też takie podróżne badania kilkunastoletnie. 1500 absolwentów uczelni wyższych podzielono na dwie grupy, no, w różnych tam ujęciach, ale też podzielono ich na dwie grupy. I grupa A to byli ludzie, którzy zadeklarowali się, że oni po skończeniu szkoły, tej uczelni, oni chcą robić to, co kochają. Chcą realizować swoje pasje. Chcą robić to, co jest w nich, co w nich siedzi i tak dalej, i tak dalej. Pieniądze może kiedyś przyjdą. A grupa B to były osoby, które powiedziały najpierw wiem, że czeka mnie ciężka praca, najpierw będę ciężko pracował, potem na emeryturze, jak już zarobię te pieniądze, będę realizował swoje pasje. Podział procentowy był mniej więcej taki, że było tam chyba 120, czy 150, czy 170 osób z grupy A, najpierw pasja, potem pieniądze, i 1300 ileś z grupy B, czyli wiem, że ciężka praca, a pasja na emeryturze. I po jakimś czasie się okazało, że z tego 1500 osób jest 101 milionerów. Podział początkowy wyboru AB był 18 chyba procent A, pasja, 80 parę procent B, pieniądze. Jak Państwo myślicie, jaki był podział wśród tych 101 milionerów, których zbadano, procentowy? A ktoś z Państwa ma inny pomysł? A zapytam się tak, a strzela Pani, czy słyszy, czytała tą książkę? Na 101 milionerów, 100 to były osoby, które miały pasję w tym, co robiły. Jeden człowiek się uchował, który się dorobił takich pieniędzy, że został milionerem ciężko pracując. I teraz, broń Boże, nie zachęcam Państwa do tego, żeby rzucić pracę w korporacji i iść przysłowiowo hodować owce w Bieszczadach, chociaż po podobnym wykładzie we Wrocławiu podeszła do mnie dziewczyna i mówi, ja właśnie jestem na tym etapie, że rzucam korporację i idę w Bieszczady. Nie? Ja mówię, mam nadzieję, że nie przeze mnie. A ona mówi, nie, tam inne rzeczy się składają. Ale zobaczcie Państwo, ale to jest to, że i w biznesie, i w jakiejkolwiek innej sferze, także w sporcie, ta pasja sprawia, że jestem o ten ułamek sekundy, o ten jeden telefon więcej, o ten jeden mail więcej, o jedną przeczytaną książkę więcej niż ci ludzie, którzy robią to z obowiązku. Sławek Szmal, to jest, gdzieś był taki komentarz, że najlepsze selfie, jakie widziałem, bo to jest jego obrona na Mistrzostwach Świata w Katarze w zeszłym roku. Ale Sławek Szmal, będąc kilka lat wcześniej wybrany najlepszym piłkarzem ręcznym na świecie, jako bramkarz, to tak jakby, nie wiem, Manuela Neuera wybrali najlepszym piłkarzem nożnym na świecie. Co tam, Messi, Ronaldo, bramkarza wybrali najlepszym. Tak samo tu było. On rok czy dwa lata po tym swoje wakacje poświęcił na to, żeby pojechać do Szwecji i dalej ćwiczyć jakąś tam grę obronną, bronienie ze skrzydła czy coś. Czyli był jako jeden z najlepszych, ale nadal jest tak pracowity, że nadal chciał się rozwijać, nadal pracował, nadal grał. Czyli pasja charakteryzuje ludzi, którzy nie odwracają głowy, którzy nie spuszczają głowy, którzy w tych sytuacjach, w momentach kluczowych mówią: tak, idę dalej, tak, chcę coś jeszcze więcej. To, czego też można się nauczyć od liderów w sporcie, to jest współdziałanie. Niektórzy twierdzą, że pierwszym teamem szkoleniowym, jaki sportowiec stworzył w Polsce, to był Nastula Team, czyli jego przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich sprawiło, że zatrudnił i trenera od przygotowania fizycznego, i fizjoterapeutę, zdaje się, nie wiem na pewno, ale też chyba pracował z psychologiem, przygotowywał się w każdej sferze. Jeden turniej, jedna walka, jedna akcja. Czyli sztab ludzi, którzy przygotowują jednego człowieka. To jest to, co w biznesie, jeśli wychodzi prezes i przemawia, to kilka, jeśli nie kilkanaście osób przygotowuje mu materiały, ktoś mu podpowiada, jaką decyzję podjąć, ktoś mu podpowiada, zdobywa informacje dotyczące tego, śmiego, owego i tak dalej, i tak dalej. Są osoby, które w trakcie negocjacji siedzą, nic nie mówią, a tylko obserwują reakcję drugiej strony po to, żeby wiedzieć, które tematy wywołały gdzieś tam w nich dyskomfort. To jest to, co można wykorzystać, jeśli się ma team. To, co było z Justyną Kowalczyk, że inne osoby w kadrze, w Związku Narciarskim się bulwersowały, dlaczego ona ma taki sztab, skoro jakby doprowadziła do tego, że mogła mieć sztab ludzi, to ten sztab ją przygotowywał do tego, żeby zdobywała medale. Polecam Państwu książkę Liczy się każda sekunda, Lance Armstronga. No, w świetle ostatnich wydarzeń pewne rozdziały można by pominąć w tej książce, aczkolwiek no, fakt jest taki, że nigdy go nie złapano na tym, że brał doping. Śledztwo jest poszlakowe w jego przypadku, czyli nie złapano go w krwi, że miał niedozwolone rzeczy, no, ale wiele wskazuje na to, że jednak te niedozwolone rzeczy stosował. Ale ja z tej książki się dowiedziałem, że żeby wygrać wyścig kolarski, to trzeba pracować w zespole. Żeby wygrać Tour de France, to już w ogóle trzeba mieć team. Mi się zawsze wydawało, że kto tam mocniej na te pedały naciska, to pierwszy dojedzie do mety. Okazało się, że kolarstwo też jest sportem zespołowym. I o ile część rzeczy z tej książki, tak jak powiedziałem, można wyrzucić, to jest też fantastyczny przykład tam opisany, że mieli trening w górach, no i gdzieś tam była kiepska pogoda, padał deszcz i w którymś momencie tego treningu trener zatrzymał, stał samochodem i zatrzymał wszystkich kolarzy i mówi: dobra, koniec, wiem, że jeszcze kawałek wam zostało, ale jest mokry asfalt, trasa jest zbyt niebezpieczna, szkoda waszego zdrowia, szkoda ryzyka. No i większość tych kolarzy, rowery na pakę, koniec. Ale Lance Armstrong mówi: ale zostało jeszcze 10 kilometrów do przejechania. I trener mówi: nie puszczę cię dalej, bo jest zbyt niebezpiecznie. Ale muszę skończyć trening, nie puszczę cię dalej. Okej, okay. Zjechał w dół 10 kilometrów i podjechał do tego miejsca, w którym stał samochód. Czyli po tym też widać liderów, że w momentach kluczowych nie mówią: dobra, dosyć. Mają ludzi, słuchają się ich, ale podejmują potem ostateczną decyzję. O tym też, jakby to wykraczając trochę, to też charakteryzuje dobry styl partnerski trenera, który prowadzi grupę. Zadaje pytania i słucha swojej grupy. Słucha ludzi, zawodników, którzy mogą mu podpowiedzieć. On ostatecznie decyduje, ale słucha zawodników, którzy do niego mówią. To, jak bardzo się funkcjonuje, skończę jeszcze tylko, wracając do Armstronga. Zdaje się, że jak przyszedł ten etap, na którym ćwiczyli w Tour de France, wstali rano i Armstrong mówi: i padał deszcz. I połowa moich rywali, jak zobaczyła, jaka jest pogoda, przegrała ten etap. Dlaczego? No bo raczej się, jak pada, to się nie ćwiczy, nie trenuje. On mówi: ja zrobiłem ten trening w deszczu, przy mokrym asfalcie, jak wyjechałem tam, to byłem uradowany, bo to zrobiłem, bo poznałem tą trasę wtedy, gdy było mokro, wtedy, gdy było ślisko. Czyli też gdzieś to charakteryzowało go, myślę, jako sportowca, który był wytrwały. Drodzy Państwo, jak bardzo funkcjonujemy w grupie, jak bardzo grupa oddziaływuje. dźwięk nie jest najważniejszy, ale myślę, że coś tam Państwo słyszycie, głównie okrzyki. I teraz, jeśli część z Państwa zna psychologię choć trochę, to wpływ społeczny, czyli jak widzicie, ta skrzynia jest większa od tego chłopczyka, który mają przeskoczyć. Albo no, tak jak on, tak? Czyli jak ja bym miał taką skrzynię przeskoczyć. W liceum, no to jeszcze, ale teraz... I zobaczcie Państwo, tu siedzą pewnie rodzice, wszyscy z całej szkoły, obserwują, nagrywają. Po drugiej stronie siedzi cała jego klasa, albo cała grupa, cała drużyna sportowa. Pewnie, że kibicują, pewnie, że mu pomagają. Ale tak naprawdę to zadanie wydaje się być nierealne dla tego małego człowieczka. Mało tego, zdaje się, że on już w ogóle płacze tam w rękaw. Presja rodziców, presja całej szkoły, trenera, dyrektorki, wszystkich innych dzieciaków. Trzeci czy czwarty raz biegnie, już jest zapłakany, ale chwała mu za wytrwałość. Cały czas próbuje. Tak? Nie obraził się, nie poszedł do domu, nie popłakał się, tylko próbuje. Jest lepiej, ale ciągle nie jest dostatecznie dobrze, żeby tam nad tą skrzynią przelecieć. I w tym momencie wpływ grupy społecznej, swojej, obecność kibiców, czy obecność partnerów. Wstają inne dzieciaki, przybiegają do tego chłopca, nie znam chińskiego czy koreańskiego, ale najprawdopodobniej mu mówią, stary, na treningu to przeskoczyłeś. Wiem, że potrafisz to zrobić. Jesteś świetnym pracownikiem, pokaż mi to. Wierzę w ciebie, że mimo błędu pójdziesz dalej. Tak? Dają mu wsparcie, uciekają wszystkie dzieci, chłopak usłyszał, że można, więc próbuje jeszcze raz. I jednak się udało, tak? I teraz, drodzy Państwo, każdy z nas popełnia błędy. Sportowcy bardzo mocno je odczuwają, jeśli potem komentarze trwają i trwają i trwają w internecie. I teraz pewnie, że mogę mojego pracownika, mojego zawodnika po błędzie ukarać i wyrzucić. Ale jest też taka historia, że jeden z pilotów akrobatów, który świetnie latał samolotem, jeden z najlepszych na świecie, gdzieś na któryś pokazach wylądował, mechanicy mu zatankowali samolot, wyleciał w górę i w tym momencie się okazało, że zatankowali mu nie tym paliwem. Dzięki jego doskonałym umiejętnościom posadził maszynę z powrotem. Ale wysiadł z tego samolotu, przyszedł do tego hangaru i wszyscy myśleli, że temu mechanikowi, który to zrobił, urwie głowę zaraz. A on stanął i powiedział tak, wiesz co zrobiłeś źle? Gościu mówi tak, jutro ty się zajmujesz moim samolotem. Ty i tylko ty. Dlaczego? Bo wiedział, że ten facet nigdy więcej tego błędu nie popełni. Czyli dobry lider pozwala innym na błędy. Do tego wątku jeszcze dzisiaj wrócę, bo to Al Pacino świetnie pokazał. Ale wiem, że człowiek jest nieomylny. Wiem, że będzie popełniał błędy i teraz mogę te błędy mu wytykać. Przykład z boiska. Mecz na styku, bardzo ważny rzut karny, którego nasz zawodnik nie rzuca. Wrócił do obrony i teraz stoi trener i krzyczy na tego zawodnika. I... Żaden Kuba wtedy nie był w zespole, więc mogę tak powiedzieć, że stoi i krzyczy Kuba! Kuba! Głośno jest na hali, kibice, tam sędziowie na chwilę zatrzymali akcję, wycierali parkiet czy coś, więc trener krzyczy z podkreśleniem i przepraszam za oryginalność, ale język świata sportu, krzyczy na tego zawodnika i mówi Kuba! Więc ten zawodnik podbiega, nie rzucił karnego, w ważnym momencie trener go woła jeszcze z bluźnierstwem. Podbiegł, drodzy Państwo, i stanął tak. I to nie była Japonia, tak? On po prostu stanął i czekał, co za chwilę będzie. A trener go klepnął w ramię i powiedział, dawaj, piątka i jedziemy dalej. I ten chłopak podniósł rękę, przybił tą piątkę i inni zawodnicy, którzy siedzieli obok niej, byli świadkami tej sytuacji, powiedzieli tak, w polskiej lidze się to nie zdarza. Jak ja potem z tym trenerem rozmawiałem, to on mówi tak, ten chłopak zrobił źle, wie, że popełnił błąd, ale jak jego głowa zostanie w tym błędzie, to w następnej akcji on będzie myślał o tym, co zrobił źle. On nie będzie głową tu i teraz, tylko będzie przy tym nierzuconym karnym. Po co nam to? Nie zdobywamy bramki i tracimy następną, bo zawodnik jest rozkojarzony. Nie zachęcam Państwa do tego, żebyście wybaczali wszystkie błędy swoim pracownikom. Jeśli potrafią z nich wyciągnąć wnioski, nie cofniemy czasu, niech idą dalej. Bo takie niepozwolenie na błędy budowanie ideału, który nigdy się nie myli, oddziela trochę szefa, oddziela trochę trenera od pozostałych zawodników. Było takie, nie wiem, czy badanie, ankieta, może bardziej pytanie. Zawodników Chicago Bulls, którzy w latach 90. grali w tym zespole i teraz, gdzieś tam wcześniej, 10 lat po tych ich największych sukcesach, zadano im takie pytanie, czy gdybyś dzisiaj mógł wybierać, czy wolałbyś grać w zespole z Michaelem Jordanem, czy raczej ze Scottie Pippenem? Michael Jordan, którego rywale, kiedyś Larry Bird, czyli inna legenda koszykówki, powiedziała dzisiaj po przegranym meczu, gdy Boston Celtics przegrali z Chicago Bulls, dzisiaj Pan Bóg stąpił na ziemię, wszedł w skórę Michaela Jordana i grał przeciwko nam. Czyli tak rywale o nim mówili. Nie umniejszali jego umiejętności. Ale Michael Jordan miał ten wielki gen wygrywania, czy tam wielką chęć do wygrywania. Tak wielką, że prowokował nie tylko rywali. Jeden z zawodników Charlotte Hornets, wtedy Maxi Bucks, przez rok po tym, jak Jordan go sprowokował, wyzwał i tak dalej, i tak dalej, przez ponad rok nie mógł wrócić do formy. Trash talking, tak? Prowokacja, to co Mario Materazzi zrobił z Zinedinem Zidanem. Ale Jordan prowokował swoich kolegów z drużyny. Tłumaczył to potem trochę tak, że jak oni się nauczą grać pod presją na treningu, to w meczu też im będzie to dobrze wychodziło. Ale fakt był taki, że część zawodników sobie z tym nie radziła. I większość z nich powiedziała, wolałabym grać ze Scottiem Pippenem. Bo on był altruistą. On uzupełniał dziury, które były w zespole. Michael Jordan był po pierwsze agresywny, po drugie bezczelny, ale po trzecie był tak idealny, że inni nie mogli się z nim zidentyfikować. Czyli jeśli trener, prezes, szef jest ideałem i nigdy się nie myli, to ja czuję przed nim lęk, bo jak ja się pomylę, to od niego dostanę taki ochrzan i taki ochrzan, że nie mam prawa do błędu, nie mogę się pomylić. To, co też charakteryzuje często świetnych trenerów, bo tu się zatrzymam przy trenerze, to jest to, że rozmawiają ze swoimi podwładnymi, czyli z zawodnikami. Wrócę. I tak trener podejmuje decyzję, ale rozmawia ze swoim zawodnikiem, pytając go o zdanie. Czyli ja bym świadkiem takiej sytuacji, że trener Bogdan Wenta, będąc tam kilka minut chyba do końca, czy kilkadziesiąt sekund, mówi, dobra, to gramy dwójkę z zabiegiem i Józek to wykończy. A Józek mówi, trenerze, mi dzisiaj nie siedzi, może będzie rzucał ktoś inny. I teraz gdyby trener autorytarnie zawsze mówił, tak masz zrobić, to ten zawodnik by się nie odezwał. Wiedziałby, że dzisiaj nie jest jego dzień, ale trener tak kazał, to tak robię. I jedno z określeń jest takie, że jeśli będziesz słuchał szeptów, jeśli będziesz otwarty na rozmowę z ludźmi, to nie będziesz musiał potem słuchać krzyków tych, którzy się buntują. Bo były takie badania robione, chyba w Niemczech, wśród młodych ludzi, którzy rezygnują z uprawiania sportu. Większość z nich rezygnuje ze względu na osobę trenera. Czyli odchodzą, bo nie mogą się dogadać z trenerem, bo nie rozumieją, o co mu chodzi, bo nie potrafią wyrazić własnego zdania wobec tak, nie wiem, w cudzysłowie, krzyczącego trenera. Ale w biznesie, gdzieś spotkałem ostatnio takie stwierdzenie, ludzie nie odchodzą z firmy, ludzie odchodzą od ludzi. Czyli jeśli mam szefa, który mnie nie rozumie, nie chodzi o to, żebym ja mu płakał w rękaw i się usprawiedliwiał, dlaczego znowu nie zrobiłem pracy, tylko chodzi o to, żeby mógł wypowiedzieć swoje zdanie. Czyli przeniesienie trochę odpowiedzialności, przeniesienie decyzyjności na pracowników czy na zawodników sprawia, że ci zawodnicy czy pracownicy czują się bardziej przywiązani. Ja często to wśród trenerów, którzy są też nauczycielami w WF-u, mówię, że to jak na radzie pedagogicznej siedzą nauczyciele i się wyrywa ten z WF-u i mówi, to pani dyrektor, może zrobimy taki turniej. I pani dyrektor mówi, Kochanowski, ty nie wymyślaj. Ktoś się połamie, trzeba będzie potem odpowiedzialność dla szkoły, pieniądze na nagrody i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to ten Kochanowski na następnych zajęciach, na następnej radzie pedagogicznej, jeszcze jak z zapaleńcem i pasjonatem, to zgłosi jeszcze jeden pomysł. Jak pani dyrektor go drugi, trzeci raz zgasi, dobra, to już nie. I potem się okazuje, że część nauczycieli tak właśnie siedzi na radach pedagogicznych, jak za co gonią swoich uczniów. Czyli tu pani dyrektor gada, a oni pod stołami. Tak, tak. Dlaczego? No bo ona sama zgasiła ich kreatywność. Ona sama powiedziała, nie chce mi się ciebie słuchać, albo twoje pomysły są głupie. Czyli w domyśle ty też jesteś głupi. I teraz jeśli trener pyta zawodników, to im się chce zastanawiać. Czyli pewnie, że może przyjść i powiedzieć tak, tak, tak. I są takie momenty, gdzie to jest niezbędne. Jak jest presja czasu, jak jest ostatnia sekunda, jak zawodnicy są wynik decydujący o wszystkim i ten zawodnik nie wie, co ma zrobić, to wtedy potrzebuje jasnej instrukcji. Ale jeśli jest tego czasu dużo, we wtorek gramy, nie wiem, ze Słowenią, tak, albo z Rumunią, bo teraz były te mecze. Oni grają taką obronę. Jak możemy pokonać ich obronę? Czyli, przenosząc to na biznes, jak możemy pokonać konkurencję? I wtedy nie jedna głowa to wymyśla. Dwóch, pięciu, piętnastu. Ten zobaczy to, ten zobaczy to, ten zobaczy to. Pewnie, że warto unikać czegoś, co się nazywa syndromem myślenia grupowego, bo to był ten element powodujący, że jeden z największych błędów Johna Fitzgeralda Kennedy'ego nastąpił, czyli inwazja w Zatoce Świń na Kubę. Prezydent podpisał to, żeby tam kilkuset ludzi z CIA i kilkuset żołnierzy wylądowało, chcieli wzbudzić rewolucję na Kubie, ale potem się okazało, że no nie on sobie to tak wymyślił, wstał i sobie wymyślił, tylko doradzali mu doradcy. I w literaturze wraca to jako klasyczny przykład tego, gdzie wystąpił syndrom myślenia grupowego, czyli ci ludzie nie dopuszczali głosów, które były głosami krytycznymi. Ci ludzie, doradcy prezydenta, tak bardzo fajnie, miło i sympatycznie było w tym ich gronie, że nawet jak ktoś mówił, panowie, ale się zastanówmy, to zaraz mówili, a co, ty jesteś komunista? Nie chcesz, żeby tam był kapitalizm? Przyciszali głosy opozycji. I co ciekawe, już tylko jako ciekawostka, jeden z generałów, który się potem tłumaczył, jak go zapytali, dlaczego nie wypowiedział głośno swojego zdania, powiedział, no wiecie, nie chciałem, żeby mnie nie lubili. Nie uczeń trzeciej klasy szkoły podstawowej, generał jednego z najpotężniejszych mocarstw, doradca prezydenta. No bo wiecie, nie chciałem, żeby mnie nie lubili. Czyli funkcjonowanie społeczne i syndrom myślenia grupowego, tego nie, ale warto słuchać innych ludzi. Dobry lider to też jest taki lider, który potrafi się komunikować w sposób odpowiedni. Pierwsza reakcja oglądających jest reakcją śmiechu. U niektórych się pojawia takie zastanowienie, Matko Boska, dziewczyna synu złamała. Drodzy Państwo, to jest klasyczny przykład nieprecyzyjnego komunikatu. Ktoś powiedział tej dziewczynce, stań, zamknij oczy i się przewróć. Spoko, ja cię złapię. Błąd w tym komunikacie był taki, że jej nie powiedział, że musi przewrócić na plecy. No więc jej wyobrażenie było takie, że ma polecieć do przodu. Czyli wrócę do tego, co było chyba na drugim slajdzie. Dobry lider to taki, który potrafi wyrazić swoje myśli. No bo wiecie Państwo, ja czasem mówię, że proces komunikacji to jest to, że ktoś ma coś na myśli. Wyraża to na zewnątrz. Słowem, gestem, mrugnięciem, obrazem, dźwiękiem itd., itd. Druga osoba to odbiera i przekłada na swoje myśli. I optimum jest wtedy, gdy myśli pierwszej i drugiej osoby są chociaż podobne. Super było, jak są idealne. Ale gdziekolwiek, jeśli w tym procesie zajdzie zaburzenie, zakłócenie, szum, no to tu są myśli pierwszej, tu są myśli drugiej. Bardzo prosty przykład, który ja czasem podaję. Wyobraźcie sobie jedno zdanie, tylko powiem, postarajcie się Państwo oczami wyobraźni zobaczyć to, co jest w tym zdaniu. Kasia była zła, gdy się zorientowała, że do koszyka zapomniała włożyć soli. Postarajcie się to zobaczyć. Kasia była zła, gdy się zorientowała, że do koszyka zapomniała włożyć soli. I teraz moje pytanie do Państwa, i nie ma tu złej odpowiedzi, jest takie. Gdzie zobaczyliście Państwo tą Kasię? W sklepie przy kasie, tak? Gdzieś jeszcze? Jak przyszła do domu? Super, w Wielką Sobotę ze święconką. Jeszcze ktoś z Państwa gdzieś indziej ją zobaczył? Pogoda dzisiaj nie sprzyja, tak? Ale to są te cztery najczęstsze odpowiedzi. W domu, czyli Kasia przychodzi, stawia koszyk z zakupami, zapomniała soli, tak? Albo stoi w długiej, kilometrowej kolejce, wykłada te produkty, wykłada, nie wzięła soli. Wróciła do domu, to samo, tak? Albo Wielka Sobota, święconka, już przychodzi do kościoła, szansa rewanżu za rok, no zapomniała soli, nie? Albo jest piknik, wiklinowy koszyczek, pomidorek albo jajeczko, no jak nie ma soli, to jest coś nie tak. Teraz zobaczcie Państwo, komunikat od nadawcy był jeden, taki sam dla wszystkich. Ktoś mógł zobaczyć Kasię tu, tam, siam, w innym jeszcze miejscu. Czyli jakbym powiedział dalej, idąc za tym komunikatem, który, tak jak ta przewracająca się dziewczynka, był przykładem nieprecyzyjnej komunikacji. Jakbym powiedział to wsiąść w samochód i pojedź tą Kasię, uspokój. Ktoś by pojechał do parku, ktoś by pojechał do kościoła, ktoś by pojechał do domu albo do sklepu. Czyli dobry lider to taki, który się komunikuje w jasny sposób, w jasny, w sensie w taki, że mój odbiorca wie, co mam na myśli. Zahaczę to tylko dygresyjnie o język, którym się ten człowiek posługuje. Czyli mój odbiorca musi wiedzieć, jakich słów używam. W sporcie to często wiąże się ze slangiem z daną dyscypliną. Czyli, no nie wiem, w piłce, no to, że ktoś komuś kosę założył w piłce nożnej, to pewnie dla większości jest jasne, tak, że kopnąłem drugiego zawodnika. Ale w piłce ręcznej na przykład wielkie oburzenie kiedyś na trybunach, zwłaszcza wśród rodziców, wywołało, jak trener stojący przy ławce do atakującego zawodnika krzyknął: wejdź do środka i przy rzucie złam rękę. I mama zawodnika się zrobiła blada i mówi: Matko Boska, jak on ma złamać rękę? Wyrażenie slangowe, przy rzucie nadgarstek odwraca w ostatniej fazie rzutu, czyli idzie po skosie, całe ciało wskazuje, że będzie rzucał po długim słupku, choć to też jest wyrażenie slangowe, długi i krótki. Ktoś kiedyś powiedział, no przecież te słupki są takie same, nie? Długi i krótki. I zmienia ruch ręką, ruch nadgarstkiem, tylko znaczy, że zmienia kierunek. W biznesie to samo. Ja czasem, jak mi zawodnicy o czymś tam opowiadają, z nowych dyscyplin kompletnie nie wiem. Ja mam dokładnie taki błąd, szum komunikacyjny, jak wchodzę do sklepu z komputerami. Ja jestem humanistą. Wiem, gdzie mam kliknąć. Jak mi człowiek mówi o ramach, gigach, innych rzeczach, kompletnie nie wiem, o co mu chodzi. I teraz ja jestem odpowiedzialny za to, co rozumieją moi pracownicy. W sensie nie każdemu muszę za każdym razem wyjaśniać, ale to powiem inaczej. Ja jestem odpowiedzialny za język, jakiego używam. Pewnie, że dobrze, gdyby mój pracownik się podciągał, dobrze, gdyby się rozwijał, ale znów wrócę do błędu. Jeśli on nie boi się podnieść ręki i zapytać, to wtedy to doprecyzujemy i wtedy będę wiedział, czy pojechał do kościoła, na piknik, czy do sklepu z tą Kasią. Coś, drodzy Państwo, wspomniałem wcześniej, że trener pyta zawodników po to, żeby oni zadecydowali, daje im możliwość wypowiedzenia własnego zdania, ale chcę pokazać odwrotną sytuację. Lider, szef, czasem musi zareagować mocniej, czyli czasem musi mieć odwagę do tego, żeby złamać schemat. I teraz dwie rzeczy Państwu w tym filmiku chcę pokazać. No i to już dalej jest mi ważne. Albo pierwsze, zazwyczaj pozwalaj mówić. Tutaj, gdy chciał ich zebrać i przekazać, tutaj na nich krzyknął. Trochę zahaczamy już dalej o autorytet trenera. Ktoś z moich znajomych to sprawdził, że ten zawodnik, który najbardziej się wcinał trenerowi, Uroš Zorman, Serb, taka jugosłowiańska dusza górala i dlatego się tak wcinał, w następnym meczu siedział na ławce. Nie wiem, celowo, przypadkowo, jasna decyzja z uświadomieniem zawodnikowi przez trenera, tak daleko nie sięgnąłem, ale czasem szef musi, że tak powiem, zareagować w trudnej sytuacji. Jeśli oni między sobą by gadali, to wyszłoby pewnie dokładnie to, co było przed tą akcją, czyli każdy sobie. Dwie fantastyczne rzeczy. Po pierwsze, zareagował tam, gdzie był bałagan, bo tego też oczekujemy od lidera, jak jest chaos w firmie, jak nie wiadomo, jaki jest podział obowiązków, jak nie wiadomo, kto za co odpowiada, no to efekty wtedy są najmniejsze. To przy zarządzaniu liberalnym tak się dzieje. Wtedy szef musi walnąć pięścią w stół, zebrać ludzi i zadecydować. Nawet po to, żeby się po prostu ruszyć. Druga rzecz, jaką tu powiedział, była świetna. Tam jest nasz przeciwnik. Nie między sobą się kłócimy, bo to nas do niczego nie doprowadzi. To jest to, co ja często słyszę, odwieczna dyskusja między działem produkcji a działem sprzedaży. My robimy świetne rzeczy, ale wy nie potraficie tego sprzedać, jesteście do dupy, tak? Albo ci ze sprzedaży mówią, nasz marketing jest świetny, to wy robicie badziewne rzeczy. I dalej każdy sobie oddzielnie w drugą stronę. Jeden z najczęstszych sygnałów, kiedy zespół się rozpada, jak się tworzą w nim podgrupki. jak każdy ciągnie w twoją stronę, to już nie jest firma. To, co Bogdan kiedyś powiedział, spójrz, jaki masz kolor koszulki. Widzisz, facet obok ciebie ma taką samą. Tamten ma inną. My gramy razem. My w białych jesteśmy razem. Masz tam orzełka? To popatrz, że ten facet obok ciebie też ma. Zamiast go opieprzać, przybij mu piątkę i idź dalej. Czyli podkreślenie, że ta firma, nawet jak jesteśmy z różnych działów, to ciągle jest to samo logo w znaczku w marynarce, to samo logo, nie wiem, na smyczy, na kubeczku. Lider też potrafi pokazać, i to jest prawdziwy lider, że jesteśmy zespołem. Czyli tam, gdzie kieruję innymi, tam, gdzie wskazuję im to, co mogą zrobić, będę ich liderem. Bo Bogdan Wenta kiedyś powiedział, nie możesz pchać ludzi przed sobą. Musisz iść tak, żeby chcieli za tobą pójść. Drodzy Państwo, świetna odprawa. To jest fragment filmu Męska gra. Zatrzymam, żeby Państwu trochę dopowiedzieć. Zobaczcie pierwsze zdanie, jakie zaczął. Nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Kurde, facet jest szefem. Przychodzi na odprawę przed najważniejszym biznesem, przed najważniejszym starciem w tym sezonie i mówi, nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Inna sprawa, że potem przez następne 5 minut gada. I jednak ma im coś do powiedzenia. Ale podkreśla znów to, że też mogę popełniać błędy, co tu będzie bardzo mocno wyrażone, według niektórych nawet za mocno. To była specjalnie przygotowana do filmu przez trenerów NFL odprawa, czyli ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień, powiedzieli mu, co ma mówić. To jest trochę samobiczowanie, tak? Straciłem całą kasę, odepchnąłem wszystkich, którzy mnie kochali. Nawet nie mogę patrzeć w lustro na taką swoją twarz. I na jednej z konferencji z psychologii sportu, na jednym warsztacie tylko to omawialiśmy, tą mowę. Tak? On pokazał, że też jest człowiekiem, że każdy z tych facetów, który tam siedzi, ma prawo popełniać błędy. Bo ja jako szef też te błędy popełniam. Zobaczcie, skrócił też uwagę z tego, nie musicie wygrać całego meczu. Jedna akcja, jeden telefon, jeden mail, jedna wykonana rozmowa. O to masz walczyć. Zatrzymam się. Zobaczcie Państwo, powiedział, różnica między wygraną a przegraną to jest minimalna. Ile meczów na ostatnich Euro zakończyło się różnicą jednej bramki? Jak często były rzuty karne, w których jeden decydował o tym, czy ktoś wchodzi do finału, czy półfinału, a nie odpada. Jedna akcja, jedno dobre zagranie, jeden wykonany telefon. Nie wiem, czy zdążymy, ale... teraz zobaczcie Państwo, bardzo umiejętnie podkręcał ich i wyhamowywał. Pokazał, każdy z nas ma, na początku zaczął od tego, czeka nas ważny mecz, jesteśmy na dnie. Nie udawał, że jest fajnie. Nie udawał, że wszystko jest dobrze w tej firmie. Jesteśmy w dołku. Albo wyjdziemy stąd, i to powiedział na początku, jako zespół, albo zginiemy. Na koniec zamknął to klamrą, bo znów powiedział, albo wygramy jako zespół, albo przegramy jako jednostki. Na koniec nie powiedział im, macie tam iść, przepraszam, im wpieprzyć. Powiedział, idźcie. Powiedział, no i co teraz zrobicie? Oddał znów im deklaratywność. Oddał im decyzyjność. Mogli wstać i po prostu iść, ale wybiegli z tej szatni, rozwalając drzwi, dlatego że ta charyzma, którą on miał w sobie, zapalił w nich. Skrócił ich koncentrację, skrócił ich uwagę na jednym zadaniu. Jeden cal, jedna sekunda, jeden telefon. Nie musisz być najlepszym pracownikiem miesiąca, tylko zrób dzisiaj jedno dobre zadanie. Drodzy Państwo, kilka osób ze sportu, z których możemy bardzo bezpośrednio czerpać. Michael Jordan, o którym dzisiaj wspominałem wielokrotnie, powiedział kiedyś, nie trafiłem do kosza podczas mojej kariery ponad 9 tysięcy razy. Przegrałem niemal 300 meczów. 23 razy to do mnie należał rzut w ostatnich sekundach decydujący o tym, czy wygramy, czy przegramy. Rzut, który spudłowałem. I mówi, ponosiłem w życiu porażkę za porażką. Dlatego właśnie odniosłem sukces. Facet, który był nazywany Bogiem przez innych zawodników. Facet, który według niektórych gospodarka Stanów Zjednoczonych dzięki jemu, jego chęci wygrywania zarobiła 33 miliardy dolarów. Pewnie, że nie tylko on, prawa telewizyjne, reklamodawcy itd., itd. Ale jego chęć do wygrywania była taka, że jeden z dziennikarzy powiedział, że jeśli byś komuś z zespołu, z Dream Teamu powiedział, że trzeba przegryźć facetowi tętnicę temu, który ma inny kolor koszulki, to Jordan byłby pierwszym, jeśli nie jedynym, który powiedział, którą tętnicę. Nie? Czyli miał tak wielką gotowość do wygrywania. I taki facet mówi, ponosiłem w życiu porażkę za porażką. Czyli na każde wydarzenie w swoim życiu można spojrzeć jako na coś, z czego wyciągam lekcję. Jeden ze sportowców ostatnio powiedział, ja nie przegrywam. Ja wygrywam albo zdobywam doświadczenie. Pewnie, że to jest cholernie trudne, jak przepadł mi milionowy kontrakt, jak nie zarobiłem właśnie kilkunastu tysięcy. Pewnie, że to jest cholernie trudne, jak sportowiec się dowiedział, że jest pierwszy pod listą i nie jedzie na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Polski, na Igrzyska Olimpijskie. Ale Robert Korzeniowski, wróć, Mateusz Kuśnierowicz to świetnie zrobił. Po Igrzyskach, w których brał udział i zajął dla niego katastroficzne czwarte miejsce, wziął sobie taki zeszyt, jeszcze tam będąc na miejscu. I spisał sobie wszystko, co działało i nie działało. Potem usiadł ze swoim trenerem, potem usiadł ze swoimi rodzicami już tu w Polsce, potem usiadł ze swoją żoną czy narzeczoną, z mechanikiem zespołu, z lekarzem. Spisał uwagi każdego z nich, co działało i co nie działało. A potem, mówi, wrzucił ten zeszyt na półtora roku do szuflady. Jak się zaczął nowy cykl przygotowań olimpijskich, to pierwsze, co zrobił, to wyjął ten zeszyt i go przeczytał. Z każdego wydarzenia w naszym życiu możemy wyciągnąć wnioski i być mądrzejsi na przyszłość. Lepiej wbrew temu przysłowiu polskiemu, że mądry Polak po szkodzie. Ale też wszystko zależy od tego, to są słowa Jana Pawła II. Ważniejsze od tego, co nas spotyka, jest fakt, jak będziemy to interpretować. Robert Korzeniowski w 1992 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie przeszedł 49,5 kilometra. Wchodził w bramy Stadionu Olimpijskiego. Czyli jakby obszedł ten stadion dookoła, to by zdobył medal olimpijski. Drodzy Państwo, z moich doświadczeń nie znam sportowca ze sportu olimpijskiego, który by nie marzył, mniej lub bardziej otwarcie, o tym, żeby pojechać na Igrzyska. Facet pojechał, szedł po medal. Czyli tak jakby na 100 metrów przebiegł 95 i wtedy do niego podszedł sędzia i go zdyskwalifikował za podbieganie. Ja nie jestem specjalistą odchodu sportowego, ale w chodzie w każdym momencie przynajmniej jedna stopa musi mieć kontakt z ziemią. Jak popatrzycie na biegaczy, zwłaszcza na Bolta na przykład, on w pewnym momencie nie dotyka w ogóle ziemi. Tak? W chodzie chodzi o to, żeby dotykać. I ten sędzia stwierdził, że Korzeniowski podbiega. I dał mu fakt, że już tam kolejną, ale dyskwalifikującą go kartkę. już był, już podpisywał milionowy kontrakt, w cudzysłowie, już podkładał szyję po medal. Facet go zdyskwalifikował. I mógłby buty na kołek powiedzieć, mam w cholerę tego sportu. Nigdy nie powiedział, że ten sędzia go oszukał. Nie powiedział, że to był głupi sędzia, przekupiony, zbyt aptekarski i tak dalej, i tak dalej. W jednym z wywiadów powiedział, w Barcelonie nie zamknęło się dla mnie niebo, ale zobaczyłem, gdzie jest furtka. 4 lata później, podczas igrzysk zdobył złoto na 50 i na 20 kilometrów. Dlaczego? Bo tak bardzo się skupił na poprawie tego, co zrobił źle. Na poprawie techniki swojego chodu. Wyeliminował swoje błędy, co potem pomogło mu zostać najlepszym na świecie. Czyli w sytuacji porażki mogę obwiniać moich pracowników, mogę obwiniać system, mogę obwiniać sędziów, mogę obwiniać jakichś jurorów, konkurencję, która, nie wiem, tak czy inaczej się zachowała. Ale mogę wziąć przykład z naszego mistrza olimpijskiego i skupić się przede wszystkim na sobie. 2 ostatnie przykłady, drodzy Państwo. Ludzi, którzy w swojej pasji natrafili na duży mur na swojej ścianie. Po Państwa prawej stronie jest jeden z naszych koszykarzy z reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach. To jest chłopak, który zawsze się charakteryzował świetną motoryką, świetnymi warunkami fizycznymi, ale też pracowitością. Jak miał lat 15, to był w kadrze Polski kadetów w siatkówkę. I ktoś powiedział, że kto wie, jakby się potoczyła jego kariera, czy parę lat temu, jakby Mistrzostwa Polski w siatkówce w Polsce, Mistrzostwa Świata siatkówki w Polsce, to czy by nie był w tym składzie. Miał takie, jak to się mówi w sporcie, papiery na granie. Okazało się w pewnym momencie, że ma raka kości i obcięto mu jedną nogę powyżej kolana. Czyli coś, co kochasz, nagle się okazuje, że nigdy więcej nie zagrasz, nigdy więcej tego nie zrobisz. Nie wiem, jaka była jego reakcja w tym momencie, bo ja pracowałem z nim kilka lat temu. Usiadł na wózek i zaczął grać w kosza. I dzisiaj jest klubowym mistrzem świata, jest zwycięzcą Ligi Mistrzów w koszykówce na wózkach, mieszka, gra i pracuje w Turcji, gra w Galatasaray Stambuł. Ja mam taką zasadę, że do łóżka i do portfela nikomu nie zaglądam, ale zarabia ponoć takie pieniądze, lepsze niż nie jeden sportowiec w Polsce. Nie wiem, jakie, ja się go nigdy o to nie pytałem. Mógł usiąść i tak część osób kończy po wielkiej tragedii, która ich spotyka w życiu. Powiedzieć, mam tego dosyć. Przekierunkował swoją pasję do sportu z siatkówki na to, co może robić wtedy, gdy nie ma nogi. Innym przykładem jest Karol Bielecki, czyli nasz piłkarz ręczny, który w 2010 roku stracił oko. Chorwat mu włożył kciuk w oko zupełnie przypadkowo. I Karol to oko stracił. Pierwszy, drugi, trzeci lekarz, do którego poszedł, mu powiedział, nie ma szans, żebyś wrócił do gry. Czwarty to mu powiedział, to był pierwszy, który mu powiedział, jest niewielka na to nadzieja. Karol tak się skupił na treningach, był tak zdeterminowany do powrotu, że kilka tygodni później, tam chyba 6 czy 7 tygodni później, w meczu Bundesligi, czyli najlepszej ligi piłki ręcznej na świecie, Karol rzucił 11 bramek. To jest tak, jakby grała Barcelona z Manchesterem United i facet bez jednego oka strzelił hat-tricka. Karol w jednym z pierwszych wywiadów powiedział, to tylko oko, ludzie mają gorsze problemy. Teraz zobaczcie Państwo, jak wielka jest pasja i determinacja w tych ludziach właśnie w tak trudnym momencie. On będąc w momencie wypadku był pracownikiem, bo był zawodnikiem niemieckiego klubu. Niemieckie prawo pracy mówi o tym, że jeśli stracisz oko, jesteś do końca życia na rencie. Czyli mógł wywalić nogi na blat, otworzyć piwko i powiedzieć, dobra, siedzę sobie na rencie. Minęło 6 lat, dalej gra i ci z Państwa, którzy śledzą piłkę ręczną, pewnie wiecie, że facet bez jednego oka został królem strzelców turnieju olimpijskiego w Rio w tym roku. Ja się pytam, gdzie są inni piłkarze ręczni? Gość bez jednego oka. Popróbujcie sobie Państwo, może nie tutaj, ale w domu kiedyś. Jak się funkcjonuje, jak mam 30% mniejsze pole widzenia? To jest dla mnie prawdziwy lider. To jest dla mnie człowiek, który żyje swoją pasją. Mógł znaleźć usprawiedliwienie. Mógł powiedzieć, mam tego dosyć. Mógł zrezygnować i mieć też pieniądze na życie. Nie, wrócił, grał dalej. Na turnieju olimpijskim został królem strzelców, czyli rzucił największą ilość bramek. Czyli zobaczcie Państwo, można sobie znaleźć usprawiedliwienie, ale jeśli jeśli ja mam zarządzać innymi, jeśli jestem w tym, co jest moją pasją, jeśli wykorzystuję momenty, które się nadarzają do tego, żeby wyjść do przodu, żeby wyjść przed szereg, żeby zmienić sytuację, nie tylko dla mojego widzimisię, dla moich ludzi, dla mojej pasji, żeby się z nimi komunikować, czyli tłumaczyć, czy się mają przewracać na plecy, czy do przodu, i czerpię od sportowców, to wtedy wchodzę na szczyty. Tylko jeszcze jedną rzecz chcę Państwu powiedzieć, że to, co się wydaje niemożliwe, czyli że lód może płonąć, to też się zdarza. Ale też, że na szczyty prawdziwi liderzy wchodzą, wciągając też tam innych. Czyli to, co w sporcie często jest, że rozwijam swoich następców. To, co w biznesie dobrzy liderzy robią, to jak wejdą na szczyt, to uczą młodych, którzy mają wejść po nich, a oni chcą wejść na następny, a nie będąc na tym szczycie, strącają wszystkich innych, którzy też tam chcą dojść. Czyli dobry lider i w sporcie, i myślę w ogóle w życiu, realizuje swoją pasję, komunikuje się z innymi, wykorzystuje ważne i kluczowe momenty, bo ma w sobie odwagę, bo ma charyzmę, którą gdzieś może ćwiczyć i rozwijać, bo jak przyjdzie kluczowy moment, to potrafi go wykorzystać. I tego Państwu życzę. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. I zapytam się Państwa w sposób otwarty, czyli czy macie Państwo jakieś pytania? Męska gra. Ten fragment, z którego było, Męska gra z Alem Pacino. Bardzo fajny, znaczy polecam Państwu ten film, także z różnych względów. Jest pokazany, jak szybko się rozwija gwiazda. Zawodnik, który był trzecim rezerwowym, nagle się okazuje, że ma rzucać, bo dwóch pierwszych zostało kontuzjowanych. Fantastycznie Al Pacino uspokaja jego pobudzenie przy najważniejszym momencie w meczu. Mówi, akcja jest do zagrania, Al Pacino jako trener go bierze i mówi, pamiętasz, jak byłeś mały? I grałeś z chłopakami na końcu ulicy, na podwórku, rzucałeś piłkę, oni biegali. Pamiętasz to? I on gdzieś tam sięga wstawiać w pamięci. I on mówi, pamiętasz, jak mama cię wołała na obiad? I ty mówisz do mamy, mama, czekaj, mama, jedno podanie i idę na obiad. Wejdź na to boisko, zagraj to jedno podanie i potem jesteś wolny. Całe, czy to Super Bowl, całą otoczkę zabrał mu. Jedno podanie, tak jak na treningu, tak jak na boisku. Wiele fajnych wątków tam jest a propos kontuzji, działania po kontuzji i tak dalej, i tak dalej. Polecam Państwu ten film, nie tylko jeśli idzie o sport. Jeszcze coś, jak będę potrafił, to odpowiem. Jak możecie Państwo pytać, to pytajcie. Jak nie chcecie teraz, to jest też adres mailowy, zachęcam do pisania. Chyba, że chcecie zapytać.
Ja nie byłem na tej pierwszej części, bo dosyć niestety późno trafiłem, ale chciałem się spytać generalnie, na ile sport jest odmienny od innych dziedzin życia, jeśli chodzi właśnie o ten aspekt, o liderowanie.
Starałem się pokazać, że jest bardzo podobny, czyli tych różnic też będzie mnóstwo, zależy, czy będziemy patrzeć na podobieństwa czy na różnice. Podobieństwa są takie, to było na początku, że presja wyniku, presja czasu i tu lider musi zareagować i tu musi się komunikować z innymi. W biznesie, jeśli będę sam, z nikim się nie będę konsultował, to na mnie spływa cała chwała. Tenisista jak wygrywa, wygrywa sam. Justyna Kowalczyk wygrywa sama. Ale żeby ten tenisista wygrywał, żeby ten biznesmen się realizował, to musi mieć zespół ludzi, z którymi gada. W muzyce, pewnie, że solista gra pięknie, ale według mnie, laika kompletnego, jeśli idzie o muzykę, piękniejsze utwory są rozpisane na orkiestrę. Piękniejsze utwory są rozpisane na kilka instrumentów, niż na tylko jeden. Czyli te analogie można w wielu rzeczach szukać. Po górach fajnie schodzić samemu, ale na najwyższy szczyt, wydaje mi się, nie da rady wejść samemu. Czyli te analogie do tego, że bycie liderem, czyli kierowanie innymi, czyli wciąganie innych i w biznesie, i w sporcie, i w polityce, bez zaplecza nic się nie zrobi, tak? Czyli moim zdaniem te analogie ze sportu można jak bardziej przerzucać do wszystkich innych rzeczy. Dziękuję Państwu.